Drodzy współbracia w kapłaństwie, księże prałacie kustoszu, tego sanktuarium, patrona naszej ojczyźnie, księże Ludwiku, mój kolego z roku, drogie siostry ze zgromadzenia Rycerstwa Niepokalanej, drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, którzy przyszliście w ten ostatni dzień poświęcony sercu Bożemu, aby temu Bożemu sercu zawierzyć jedną z najważniejszych spraw naszego ludzkiego życia, przyszłość naszej ojczyzny i naszego narodu. Zanim powiem to, co zamierzam powiedzieć, to chciałbym w pewnym sensie podziękować księdzu prałatowi za to, że wyszedł z taką inicjatywą, że jeden dzień w miesiącu, właśnie w tym wyjątkowym miejscu, szczególnym miejscu, naznaczonym życiem i obecnością, kiedyś fizyczną, dzisiaj ufamy, jesteśmy mocno przekonani również duchową, że właśnie w tym miejscu trwa modlitwa za ojczyznę. I wydaje się, a nawet trzeba powiedzieć, jesteśmy o tym chyba wszyscy głęboko przekonani, że właśnie od tej modlitwy, od tej duchowej aktywności, która przybiera kształt modlitwy, najwięcej zależy. Oczywiście są niezbędne ludzkie działania, mądre, roztropne, planowanie, przewidywanie. My tego nie kwestionujemy. Ale żeby te wszystkie działania mądrze prowadzić, to trzeba najpierw wyprosić ludziom, którzy te działania będą podejmować, światło Ducha Świętego, dar mądrości, roztropności, dar takiego dalekowzrocznego myślenia w kategoriach dobra ojczyzny i narodu. I dlatego bardzo dobrze, że ten dzień modlitwy jest. I nie ulega wątpliwości, że święty Andrzej Bobola z tego się powodu na pewno cieszy. I za jego pośrednictwem i za sprawą tej comiesięcznej naszej modlitwy i tych, którzy myślę później coraz liczniej będą przyjeżdżać, bo dziś wiadomo też i upał nie wszyscy mogą, stan zdrowia nie pozwala, że właśnie tutaj, w tym wyjątkowym miejscu, wyprosimy łaski i dary niezbędne do tego, aby nasz naród wypełnił swoją misję. Moi drodzy, wśród różnych darów, jakimi Pan Bóg obdarza każdego człowieka, jest jeden dar szczególny. To jest dar ojczyzny, dar tego terytorium, na którym urodziliśmy się, na którym zostaliśmy ochrzczeni, na którym wychowaliśmy się i żyjemy. I dar tego ogromnego dziedzictwa duchowego, religijnego, kulturowego, społecznego, które właśnie na tej ziemi przeznaczonej nam przez Bożą opatrzność kolejne pokolenia Polaków wytworzyły. I myślę, że dzisiaj tę prawdę musimy sobie wszyscy jakby na nowo uświadamiać. Wiele wskazuje na to, że spora część ludzi, a zwłaszcza ludzie, którzy są odpowiedzialni w sensie pełnionych funkcji za ojczyznę, zapominają o tej elementarnej prawdzie, że ojczyzna jest Bożym darem. Siostry i bracia, to nie jest przypadek, że urodziliśmy się tutaj, w Polsce. To nie jest przypadek. W planach Bożej opatrzności nigdy nie ma przypadków. Zawsze jest jakiś głęboki sens, czasem ukryty, trudny do odczytania przez człowieka, ale możliwy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj w czasie tej kolejnej Eucharystii w intencji Ojczyzny i rządzących właśnie to uświadomili sobie, że Polska Ojczyzna jest dla nas Bożym darem. Naród, wspólnota, w której żyjemy, też jest dla nas Bożym darem. Że to nie jest przypadek. A jeżeli to wszystko jest Bożym darem, to znaczy, że my tylko wtedy ten dar właściwie wykorzystamy dla dobra naszego pokolenia i przyszłych pokoleń, jeśli z tego daru będziemy korzystać wedle Bożych planów, zgodnie z wolą Bożą. Siostry i bracia, trzeba nam takiego Bożego religijnego rozumienia historii. Myślę, że jednym z grzechów współczesnego świata, a na pewno współczesnych polityków, jest właśnie to, że zapomniano, że cała rzeczywistość, również polityczna, społeczna, jest również rzeczywistością Bożą. Gdyby nie Bóg, to by tego wszystkiego nie było. I dzisiaj warto, żebyśmy uświadomili sobie inną prawdę, że nasz naród na przestrzeni wieków, choć przeżywał różne momenty, bardzo bolesne, tragiczne, czasem spowodowane błędami, nałogami, brakami, egoizmem części społeczeństwa, że nigdy jakby w większości nie zapomniał, w swojej substancji nie zapomniał o tym, że życie państwa i narodu trzeba opierać o Boga, o fundament Bożych przykazań, Bożych prawd. I to jest ta mądrość, którą powinniśmy podtrzymywać, którą nam zostawili nasi przodkowie, nasi praojcowie. Oni w swej mądrości, która wynikała z wiary, z prostej, głębokiej wiary, wiedzieli, że trzeba ojczyznę i naród zawsze wiązać z Bogiem i z Matką Najświętszą. I może właśnie dlatego, pomimo że nasza historia była taka tragiczna w wielu momentach, że nasze położenie geopolityczne jest w pewnym sensie bardzo trudne, jakby stawiające nam wielkie wymagania, że myśmy jednak zwali tę nie tylko suwerenność, którą przez jakiś okres utraciliśmy, ale przede wszystkim zachowaliśmy tego ducha, tę świadomość, że ojczyzna jest Bożym darem i nie można planować jej rozwoju przyszłości. Nie można myśleć o przyszłości przyszłych pokoleń, naszych dzieci, wnuków, poza Bogiem. I tego nas uczą nasi ojcowie. I każdy naród, tak jak każdy człowiek, który przychodzi na świat, ma do spełnienia jakąś misję. My się nie rodzimy przypadkowo. Każdy z nas jest inny, ma jakieś inne cechy, predyspozycje, uzdolnienia. Ale poprzez każdego z nas, i tego prostego, zwykłego, i uczonego, i nieuczonego, i zdolnego, i niezdolnego, ale przez każdego człowieka, który jest dzieckiem Bożym, Pan Bóg chce coś w tym świecie dokonać, jakąś cząstkę swoich odwiecznych, ojcowskich zamiarów zrealizować. I podobnie z narodami. Narody też mają swoją wyznaczoną przez Boga misję. I warto, żebyśmy się dzisiaj zastanowili, jaka jest ta nasza misja. Wielki prymas tysiąclecia, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński w jednym ze swoich takich dzienniczków zapisał taką myśl, że my, Polacy, żyjemy jakby na grani pomiędzy wschodem i zachodem. A jak człowiek siedzi na grani, to miotają nim wiatry. W nawiasie napisał wiatry historii. I taki naród, któremu opatrzność zgotowała taki los, musi się mocno trzymać fundamentów. A tym najgłębszym fundamentem jest wiara i Pan Bóg. I tylko wtedy spełnimy swoją misję, jeśli się będziemy tych fundamentów trzymać. Jakie to mądre zdanie. Siostry i bracia, przelećmy tak historię, ale tak pokrótce Polski. Czy my przypadkiem nie mamy właśnie w tym konkretnym miejscu takiej misji, żeby nie tylko sobie, ale i innym żyjącym wokół nas przypominać o tym, że Bóg jest najważniejszy i że wszystkie sprawy trzeba przeprowadzać zgodnie z Jego wolą. Pamiętamy, wszyscy z lekcji historii uczyliśmy się, rok 1410, bitwa pod Grunwaldem. Ale tak naprawdę to przeciwko czemu król Jagiełło i ówcześni duchowni wystąpili? To nie było tylko walka militarna nad tymi rządnymi władzy i coraz to nowych terytoriów krzyżakami, którzy pod pozorem akcji religijnych tak naprawdę realizowali swoją politykę. Tu chodziło o coś innego, o rzecz ważniejszą, o sposób ewangelizacji, o sposób przekazywania wiary. I to jest piękna karta historii, z której powinniśmy być dumni, że właśnie Paweł Włodkowic, ten wielki, Boży i uczony mąż na soborze w Konstancji, nasz Polak, właśnie powiedział wszystkim, całemu ówczesnemu chrześcijańskiemu światu, że tak nie wolno nieść Ewangelii. Nie wolno nieść orężem, przemocą i gwałtem. Bo to nie jest język odkupiciela. To nie jest droga, po której przyjdzie do ludzkich sumień i umysłów Chrystus. Warto, żebyśmy pamiętali. To właśnie my, Polacy, ustami tego wielkiego człowieka Pawła Włodkowica, wtedy na tym soborze stanęliśmy w obronie narodów pogańskich, które jeszcze nie znały Chrystusa. Nie dlatego, że była nam obojętna sprawa, czy będą wierzyć, czy nie, ale dlatego, że uznaliśmy, że Boga się niesie z miłością, a nie na kopiach czy mieczem. I to była pierwsza lekcja, którą daliśmy Europie. Jak nieść Chrystusa? I potem, czy to nie było już jakby spełnienie tej naszej historycznej misji? Przecież my, broniąc wtedy tego ewangelicznego sposobu przekazywania Chrystusa innym, czy my nie broniliśmy prawdziwego chrześcijaństwa, chrześcijaństwa ewangelicznego? I potem przyszły czasy potopu, najazdów szwedzkich, wcześniej jeszcze kozackich. Polska mogła utracić wtedy nie tylko suwerenność, mogła utracić swoją tożsamość katolicką. Moglibyśmy ulec protestantyzacji. A stało się inaczej. I zawsze broniliśmy się nie tylko mocą naszego polskiego oręża, ale mocą modlitwy i mocą wiary w stawiennictwo i skuteczne orędownictwo Matki Bożej Królowej Polski. I kiedy Europie groził zalew kolejny, to wtedy Ojciec Święty zwrócił się do króla Sobieskiego: Synu, ratuj chrześcijaństwo, ratuj Kościół, ratuj Europę. Jak tu ksiądz Pratt mówił, byłem tu trzy tygodnie temu i część z tych myśli mówiłem swoim parafianom z tej grupy modlitewnej za ojczyznę. Że król Jan Sobieski po drodze wszędzie wstępował do sanktuariów maryjnych. Każdego dnia uczestniczył w Eucharystii. I ojciec Stanisław Papczyński, którego niedawno przeżywaliśmy kanonizację, był jego spokojnikiem. Więc myśmy zawsze, broniąc wiary i ojczyzny, robili to zawsze z Panem Bogiem. I udało się. I kiedy w XX wieku znowu znaleźliśmy się jak w kleszczach pomiędzy tymi dwoma bezbożnymi totalitaryzmami, hitleryzm, stalinizm, my zachowaliśmy swoją tożsamość, zapłaciliśmy wielką cenę, ale nie ulegliśmy tej pokusie, żeby iść albo z jednym, albo z drugim wrogiem religii i ratować źle pojęty pokój i źle pojętą suwerenność. A były narody, które to zrobiły. Myśmy tego nie zrobili. Właśnie dlatego, że ci, którzy wtedy żyli, pamiętali o tym sercu naszej tożsamości, jakim jest wiara w Boga, jakim jest wiara w Matkę Najświętszą. I dzisiaj ja osobiście nie mam wątpliwości, że przyszedł moment, kiedy po raz kolejny będziemy mieli tę samą misję. Kto obserwuje to, co się dzieje w Europie, na naszym kontynencie, a nawet i w świecie, ten bez trudu dostrzeże, że w ogromnym procencie tak zwane elity polityczne, ludzie, którzy mają władzę, którzy decydują o przyszłości swoich państw, narodów i Europy, to są już ludzie niewierzący. To są ludzie uważający, że nie trzeba się z Bogiem liczyć. Ba, że wiara w Boga jest przeszkodą, że trzeba przyszłość Europy i europejskich krajów oprzeć o zupełnie inny fundament. I to jest największe zagrożenie tego niedawno rozpoczętego drugiego tysiąclecia. Nie ma większego zagrożenia. To jest największe zagrożenie. Próba odebrania Europie i europejskim narodom tego chrześcijańskiego ducha, chrześcijańskiego serca. Próba budowania życia poszczególnych państw i narodów na fundamencie nie Bożych przykazań, nie Bożych wartości, tylko tych, którzy stanowi niezależnie od Pana Boga człowiek. I to jest największe zagrożenie. I osobiście jestem głęboko przekonany, że właśnie przychodzi dla nas bardzo ważny egzamin na Polskę i na Polaków. Ufam, że ten egzamin zdamy, bo mamy wszystkie predyspozycje. Choć przeciwnicy się wydają potężniejsi, nie szkodzi. Nie takich opatrzność Boża pokonywała na przestrzeni 2000 lat. I my, Polacy, mamy teraz tej laicyzującej się, coraz bardziej zeświadczonej, a nawet poganiającej Europie, mamy dać świadectwo wiary. Spokojne, jasne, ale zdecydowane. Powiedzielibyśmy za prymasem tysiąclecia. Non possumus trzeba powiedzieć. Nie będziemy tworzyć przyszłości Polski bez Boga i bez wiary. Nie chcemy żyć w kontynencie na którym, z którego wyrzuca się Boga i Jego naukę. Bo to zła droga, to zgubny kierunek. Pamiętamy, co Ojciec Święty Benedykt, senior, papież, powiedział. To bardzo proste, mądre zdanie. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. To znaczy, że jak usuniemy Boga, to zgotujemy sobie tragiczną, złą przyszłość. I jeśli my się spotykamy co miesiąc na modlitwie, to my się modlimy nie tylko za Polskę, żeby nam tu było dobrze. My się modlimy o coś więcej. My się modlimy o kształt cywilizacji europejskiej, na którą my, Polacy, w tym momencie historii, jak wszystkie znaki czasu wskazują, z woli Bożej mamy mieć wpływ i mamy odegrać ważną rolę. I w tym nam pomoże nie tylko Andrzej Bobola, nie tylko nasi patronowie, święty biskup Wojciech i Stanisław, ale w tym nam pomoże i chce nam pomóc Matka Boża. I pozwólcie, że, choć jest duszno, to jednak jeszcze coś powiem. Mi się może wydawać, że ten tytuł, którym nazwaliśmy Matkę Bożą Królowa Polski, że to jakby nasza zasługa, że to owoc naszej pobożności maryjnej. Tak, ale nie do końca. Ja tu mówiłem tym swoim uczestnikom pielgrzymki, jaki był początek kultu Matki Bożej Królowej Polski. Że 14 sierpnia 1608 roku w Neapolu jezuita ojciec Giulio Mancinelli, który był przyjacielem z nowicjatu naszego świętego rodaka Stanisława Kostki, modlił się w Wigilię jego śmierci, 14 sierpnia, bo Stanisław Kostka zgodnie z tym, co mu Matka Boża powiedziała, właśnie w Wigilię jej święta, w niebowzięcia, został wzięty do domu Ojca. I on się wtedy modlił. I ukazała mu się Matka Najświętsza, a u jej stóp ujrzał klęczącego swojego przyjaciela z nowicjatu, Stanisława Kostkę. Jakby zachwycony tym pięknem Matki Bożej i tym, co Pan Bóg pozwolił mu przeżywać w czasie tej modlitwy, zakrzyknął: Matko Boża w niebo wzięta, módl się za nami. I wtedy Matka Boża mówi mu tak: a dlaczego mnie nie nazywasz Królową Polski? Nazywaj mnie Królową Polski, bo ja ten naród bardzo umiłowałem. On jest moją własnością, bo córki i synowie tego narodu mają ku mnie należną cześć i kult. To nie my, to sama Matka Boża objawiła nam tę prawdę i tę wolę, że chce być tak nazwana Królową Polski. I ten ojciec Mancinelli tak się przejął tym, że mimo, że miał 72 lata, zdecydował się na podróż, pielgrzymkę, wędrówkę do naszej ojczyzny. Jak wszyscy wiemy, to były inne czasy. Nie było takich nowoczesnych środków komunikacji, jak tu kiedyś mówiłem. Nie było tego słynnego pendolino, który my w Polsce dobrze znamy i będziemy pamiętać. Nie było samolotów. I ten 72-letni jezuita, staruszek, przybył do Polski, bo chciał zobaczyć tę ziemię, której królową jest Matka Najświętsza. I został uroczyście 8 maja 1610 roku powitany w Krakowie. Na jego powitanie wyszedł sam król, wszyscy rajcy krakowscy, biskupi, duchowieństwo. I później była uroczysta msza święta w katedrze na Wawelu, przy grobie świętego męczennika biskupa Stanisława. I w czasie tej mszy świętej ojciec Giulio miał kolejne objawienie, kolejną wizję. Jeszcze raz mu się Matka Boża ukazała i jeszcze raz go poprosiła, żeby się modlił za tę ziemię i za ten naród, który jest jej szczególną własnością, a ona mu będzie w życiu błogosławić. I zabierze go do siebie tak, jak zabrała świętego Stanisława w kostkę 14 sierpnia. I tak się za kilka lat rzeczywiście stało. Ojciec Mancinelli zmarł w Wigilię Wniebowzięcia Matki Bożej. Ale w czasie tego objawienia podczas mszy Matka Boża skierowała do niego życzenie, które miał przekazać Polakom, żeby Polacy ustanowili jakiś widzialny znak jej królowania na tej ziemi. I po kilku latach tę prośbę spełniono. Jeżeli jesteśmy w Krakowie, na naszym słynnym krakowskim rynku i popatrzymy do góry, zobaczymy te piękne dwie szczeliste wieże kościoła poświęconego Matce Bożej, kościoła mariackiego, to każdy dostrzeże, że jedna z tych wież jest okolona właśnie taką dużą koroną. I warto wiedzieć, że to właśnie z tego powodu. Że w ten sposób spełnili mieszkańcy Krakowa i Polacy tę prośbę Matki Bożej. Na tę świątynię maryjną, na jedną z wież nałożyli koronę na znak jej królowania. Siostry i bracia, dlaczego sobie to wszystko dzisiaj przypominamy? Żebyśmy nabrali ducha. Żebyśmy nie ulegli pokusie lęku, strachu. Nie wolno. Jeżeli ktoś z Bogiem, to kto przeciwko niemu? Jeżeli Matka Boża wkroczyła w historię naszego narodu i zechciała być naszą królową, to znaczy, że ona wie bardziej niż my, że ten naród mający swoje braki, słabości, może wcale nie lepszy niż inni, ale że ten naród ma do odegrania w historii wielką rolę, ważną rolę. Że ten naród ma zawsze bronić na tej europejskiej ziemi obecność jej Syna, Chrystusa i Jego Ewangelii, Bożych przykazań. Może właśnie dlatego Pan Bóg dał nam na przełomie tego tysiąclecia, w tym ostatnim wieku minionego tysiąclecia, takich trzech wielkich duchowych przywódców naszego narodu. Kardynał Chląd, prymas kardynał Wyszyński i kardynał Wojtyła, późniejszy papież. Siostry i bracia, to nie jest przypadek. Czy myślicie, że to, że kardynał z Polski na przełomie wieków, czasów, w których się będzie decydowało oblicze Europy, czy ona będzie bezbożna, czy chrześcijańska, że na stolicę Piotrową właśnie z tego kraju powołuje papieża? Dla mnie to nie jest przypadek. I czy to jest przypadek, że ten papież już wcześniej, nie jako papież, ale już jako biskup, jako kardynał, za motto swojej posługi duszpasterskiej przyjął te dwa słowa. Totus tuus, cały Twój, Maryjo. Czy to jest przypadek? Może opatrzność Boża i Matka Najświętsza wybrała tego człowieka, który się urodził nad Wisłą i miał na imię Karol, do tego, żeby na przełomie tysiącleci przypomnieć całemu światu, że jest mu potrzebny Bóg. Pamiętacie te słowa? Pierwsze słowa jego pontyfikatu, kiedy po raz pierwszy wyszedł w tej białej sutannie. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się. Otwórzcie Chrystusowi systemy polityczne, gospodarcze i społeczne. To właśnie o to chodziło. To nie może być przypadek. To nie może być przypadek. Jestem osobiście głęboko przekonany, że tak jak opatrzność Boża wybrała Wojtyłę, żeby odegrał wielką rolę w historii współczesnego Kościoła, tak teraz przychodzi czas, żeby po świadectwie Jana Pawła II to świadectwo dał cały naród, z którego on pochodzi, cała Polska. Może to o to opatrzności Bożej chodzi? I może w tym kontekście trzeba odczytywać te wszystkie wydarzenia, które się dzieją teraz w Europie i w Polsce, te przemiany? Mamy nowego prezydenta, który się nie wstydzi przyznać, że jest wierzący, że kocha Matkę Bożą, który tu już był. Mamy panią premier, której syn już chyba został księdzem wyświęcony, diakonem. Mamy część, nie mówimy, wiadomo, to są tylko ludzie. Trzeba być zawsze krytycznym wobec każdego. Ale czy to nie są jakieś znaki? I czy to nie jest jakiś znak, że nasza premier miała odwagę wczoraj i przedwczoraj w Parlamencie Europejskim powiedzieć, że trzeba Europę budować na zupełnie innym fundamencie? Może już zaczyna się wypełnianie tej misji. I dlatego, księże Józefie, te comiesięczne msze są potrzebne, żebyśmy kiedyś, jak przejdziemy do domu Ojca i spotkamy się na pewno z naszym rodakiem Janem Pawłem II, żebyśmy mu spokojnie, nie wstydząc się, mogli popatrzeć w twarz i powiedzieć: Ojcze Święty, nasz kochany wielki rodaku, spełniłeś przepięknie swoją misję, ale i my staraliśmy się jak najlepiej jako naród tę misję spełnić. I tego sobie życzmy i o to się módlmy, bo od tego zależy przyszłość waszych dzieci, waszych wnuków, ojczyzny, Europy. Amen.